Janowy dom. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Cześć, kochana. Basia, przynajmniej tak? Cześć. A buziaczka mogę dać?
Mówiłam, że będę albo przed Janem, albo po Janie. No i zjawiliśmy się przed Janem. Bo potem, jak jest Jana, to tu tłum, telefony.
No. Tłumy były, ale przeminęły właśnie.
Ale masz swego anioła, jak zawsze, w postaci Basi. I to jest najważniejsze.
Bogu. Bogusia była też na weselu, także ja ona pamięta doskonale.
Myśmy się poznali na przełomie 78 i 79 roku. Najpierw otoczyła nas radość z wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II, więc mieliśmy już tutaj taką wspólną płaszczyznę. Później ten niestety diabelski, jak mówiłeś, stan wojenny, mroczna noc nastała i dalej chcieliśmy razem działać, coś robić. A działaliśmy na tych samych falach, bo dla Jana był bardzo ważny dom, ja też z takiego domu. Mieliśmy tą taką wspólną płaszczyznę, że dom to jest coś tak bardzo, bardzo fundamentalnego, bardzo ważnego.
Ja też jestem z parafii Zabłudów. Wesele było w Krynickich, w moim rodzinnym domu, natomiast ślub w Zabłudowie. Przyjęcie weselne w Łubnikach, no to dwa dni trwało wesele.
No, takie wesele musiały być.
To są właśnie dobra dziadów, pradziadów przejmowane przez kolejne pokolenia Leończuków.
A przypomnij tą historię z krzyżami, bo Jan mi w dawnych czasach opowiadał, w bardzo dawnych, gdzieś na początku 80. lat, że twoi dziadowie postawili krzyże, bo dzieci w dzieciństwie umierały.
Tak, rodzeństwo mego teścia było bardzo liczne, ale umierali w dzieciństwie. I wtedy właśnie postawiono przed wsią, przed Łubnikami, krzyż. Urodził się syn, przeżył kilka lat, później się urodził drugi syn. I właśnie postawiono też drugi krzyż i ten drugi syn to był tata Jana,
Antoni,
tak. Dokładnie nie pamiętam, w którym roku, ale wiem, że to gdzieś chyba w latach 30. Jana ojciec, już jako też ojciec zachorował, a ten krzyż chyba burza powaliła, to czym prędzej pobiegli ten krzyż właśnie stawiać, tak jak gdyby chcieli to życie przywrócić i podtrzymać, ocalić właśnie. Ta opowieść powracała w takich różnych tam spotkaniach rodzinnych. I ten krzyż sprzed wsi przyniesiono do ogrodu. Nie można go było już wkopać, bo był bardzo mocno zbutwiały. W ogrodzie u nas taki rósł modrzew, który został ścięty na odpowiedniej wysokości i do pnia tego modrzewia przymocowano ten właśnie krzyż. I ten krzyż przez kilkanaście lat u nas w ogrodzie stał, ale niestety chyba ze 3 lata temu właśnie burza powaliła i modrzew, i ten krzyż już się, ponieważ to już było próchno, rozsypał się tak, że już nie ma śladu ani po tym pniu modrzewia. Krzyż został spalony.
Nawet kiedy zatrzasną okiennice i ciemność ogarnie naga, klamki drzwi wystygną, progi domów, pozostaje jeszcze nadzieja. Ona poprowadzi, nie wyznaczając granic życia i śmierci, radości i goryczy i klęski, bo każda chwila jest darem niezauważalnym, nie daje się obwiązać kolorową wstążką. Nie trać jej promienia, nawet jeśli świat wsącza się dziurką po kluczu. Twoje miejsce okaże się darem.
No pewnie zapisałem to, jak ta kura. Wygrzebywałem takie różne historyjki. I między innymi ta właśnie o krzyżach. Bo jeszcze wtedy we mnie to było bardzo żywe. Byłem zabobonny, jak to ktoś kiedyś powiedział. No ale to już czasy zamierzchłe. Ja tropiłem stare opowieści, jakoś się błąkały. I ja je do gromadki zbierałem i zapisywałem, bo uważałem, że pamięć jest zawodna. Ale ja chciałem sięgać jak najdalej, bo nie było, wiesz, zapisanych dziejów wsi. zapisywano fakty, które były bardziej nośne. Mnie to zawsze zadziwiało. Przy każdej chałupie w ogródku krzyż. I ja myślałem w dzieciństwie, że ludzie umierali. Okazało się, że po części było to prawdziwe, ponieważ cmentarz był oddalony o 7-8 kilometrów. Stąd też stawiano krzyże w ogródkach przy domu. One miały strzec domostwa.
To pięknie, Jasiu, żeś ty to wszystko opisywał, ocalał i że to żyje dalej. No widziałeś chyba już te dwa opasłe tomy. Tylko poezji, bez zapiśnika. Jasiu, to jest cudowne, ale to, że mogło powstać, to na pewno zasługa twojej Basi też.
Tak jest. Moja ślubna niewiasta.
Jak pięknie nazywa.
Nigdy nie protestowała przeciwko, bo nawet tu w chalupie czuliśmy się bezpieczniej. Powiedzieliśmy, że strzegą nas przodków krzyże. Nawet jeżeli już ich nie było w krajobrazie, ale one były i są nadal. I tak to życie się toczyło. Brukowana była ulica, więc z kamienia na kamień. Później zalano to asfaltem nieszczęsnym. Starsze niewiasty, które jeszcze zdążyły dobiec, jeżeli ktoś jechał i słychać było, że się wtacza wóz, rejestrowano wzrokiem.
Biec do domu i omieść chałupę, nie? A teraz po asfalcie cichutko wjeżdżają.
A cichutko to nie.
Ale inaczej jak po kocichu bach. Wtedy ale wiesz, kto dobrze przejeżdża. Co? Przyjeżdżałam tutaj z naszymi już później znajomymi, to pamiętam taki duży piec i mówiłeś, że jak ktoś chorował, to tam wygrzewało się. Taty nie pamiętam, ale mamę bardzo dobrze. Mama siadała tak sobie tutaj i przysłuchiwała się rozmowom. Mama Józefa.
Cenzura.
Cenzura, tak.
Tak, tak, bo nie wiecie, później miałem połajankę i jak zniekształciłem jakąś opowieść.
Ten dom rzeczywiście tętnił życiem. Tu zawsze było pełno ludzi. No najbardziej, co utkwiło mi w pamięci, to to, że nie było dnia, żeby nie było kogoś z tak zwanego świata. I to czasami wielkiego świata. Różne oryginały, różni artyści rzeczywiście. Takie monstrua przyjeżdżały, bo Jan jakoś tak się lubił czasami otaczać takimi trochę nawet egzotycznymi jakimiś.
Tylko był gościnny.
No tak, był gościnny rzeczywiście.
Do tej pory ani herbaty.
Nikt nie zaproponował,
nikt
prawda?
Nie zaproponował. No tak, no. A kiedyś to wjeżdżało nas.
Od razu, od progu pytano, prawda? Czym gości można poczęstować? To wszystko prawda, Janeczku.
Lodówka była bardziej zasobna, spiżarnia.
No tak, bo mieliśmy własne gospodarstwo. Były i krowy, i świnie, i kury, i gęsi. Przecież tutaj całe obejście było pełne żywych, nie tylko ludzi, ale i zwierząt.
Jak można było powiedzieć o gospodyni, która o coś tam nie zadbała? Więc Basia dbała o swój dom, to jako całość, tak.
Jan osiadł w Łubnikach, czy pozostał w Łubnikach, bo to tak należałoby określić, dlatego, że był najmłodszym z rodzeństwa i wszyscy już się rozpierzchli po świecie. Siostry i starszy brat wyprowadził się do Białegostoku, a Jan, ponieważ no, nie chciał pozostawić samych rodziców, którzy już mieli swoje lata, już nie byli w stanie udźwignąć tego ciężaru prowadzenia gospodarstwa. Jan niejako został troszeczkę zmuszony, chociaż jako jedyny z rodzeństwa najmniej do tego się nadawał. Kariera przed nim się otwierała. Związany był z uniwersytetem przecież, no mógł jakoś sobie to życie inaczej troszeczkę ułożyć. Ale chyba dobrze się stało.
Jakby to określić zgrabnie. Ja zawsze żartowałem, używając wiejskiego porównania, że to tak jak krowie był czas na dojenie, to był czas też na pisanie. Wymuszone oczywiście. Każdy miał swoje obowiązki. Nie wiem, bo ja miałem wątpliwości i nadal nie opuszczają, że czy to, co robiłem, jest elementem wartym zatrzymania. Tęskniłem do tego, żeby pisać, ale na wsi nie wiedzą o tym i nie wiedziano prawie. Nawet mnie to radowało. Ja byłem tutaj potrzebny do pisania podań o zwolnienie czy obniżenie podatku gruntowego, ale ja nie wiem, czy mnie na wsi traktowano jako faceta, który jakiś tam klej w głowie posiada.
Ocaliłeś to, co dla każdego człowieka jest takie ważne, czyli...
Ale nie wiem, Boguś.
Tak, Jasiu, tak.
Ja widziałem te szeleszczące spódnice, które pędziły do Białegostoku.
Zostałeś, chociaż może myślałeś o innym życiu, a jednak tu jesteście i tu trwacie.
Ta decyzja może być traktowana jako błogosławieństwo rodziców z tamtego świata, bo przez te lata, pierwsze na pewno były bardzo trudne, ale to był taki błogosławiony czas. Naprawdę piękne lata, kiedy dom tętnił życiem, kiedy rodzina cała, no ta, która się rozpierzchła, właśnie zjeżdżała tutaj, tutaj się odbywały wszelkie uroczystości. Niekoniecznie związane z nami, ale na przykład 40-lecie małżeństwa jego brata i bardzo często, szczególnie w okresie właśnie letnim, kiedy przyjeżdżała jego siostra zakonnica z Warszawy, to właśnie wtedy też zjeżdżali się wszyscy, żeby się spotkać tutaj w Łubnikach, tę więź podtrzymywać.
Choćby ten tylko uśmiech mojej mamy pozostał w odległych pejzażach.
Koniec?
Koniec.